jest audycja Moje Radio Gdańsk. Historia i wspomnienia ludzi związanych z rozgłośnią. Włodzimierz Szaszkiewicz, witam i zapraszam.
Radio Gdańsk. 80 lat historii Pomorza.
Marcin Dybuk, dzień dobry.
Dzień dobry.
Pan dziennikarz, który gdy wchodzi do radia, to z każdego tam kącika radiowego słychać: o, cześć Marcin.
Tak, to prawda. Miałem przyjemność spędzić tu ponad 7 lat i zawsze bardzo miło wspominam ten czas i bardzo miło mi się spotykać z ludźmi, którzy tu
pracują. Jesteś dziennikarzem, który w radio nie był dziennikarzem, który szefował działowi marketingu i reklamy.
Tak, tak się złożyło, że akurat wtedy Lech Paryl, ówczesny prezes, z którym wcześniej pracowaliśmy razem w Dzienniku Bałtyckim, został prezesem i przyszedł, kiedyś rozmawialiśmy, powiedział, że ma problem z działem sprzedaży, sprzedaży reklamy, marketingiem.
Akurat był wakat po Ani Niedziółce.
Tak. I zapytał, ja powiedziałem, no to dawaj, wchodzę w to jak w masło, bo lubiłem wyzwania, ale też już miałem wcześniej doświadczenie, bo był taki moment, że byłem i szefem redakcji, i szefem marketingu, i reklamy, i promocji w Echu Miasta, w oddziale gdyńskim, a więc wiedziałem, z czym się to je. Mhm. Zaproponowałem, Lechu to kupił i dołączyłem do wielkiej rodziny Radia Gdańsk.
No i w radio okazało się, że trzeba robić wielkie akcje.
Wielkie akcje, plany, wielkie potrzeby i faktycznie tak się złożyło, że znowu powiem, że miałem przyjemność, bo to faktycznie była czysta przyjemność. Dla mnie to była czysta przyjemność, praca w Radiu Gdańsk. No i tak, jak mówisz, no była pierwsza akcja Pomorze Biega, później dołączyło do tego Pomorze Biega, znaczy dołączyliśmy do tego Pomorze Biega i Pomaga.
Bo wtedy urodziła się ta akcja Pomorze Biega i Pomaga.
Dokładnie, tak. Zresztą ja też przyszedłem w takim bardzo fajnym momencie, bo ja też przyszedłem w październiku 2011 roku, a więc tuż przed Mistrzostwami Europy w piłce nożnej w Gdańsku. Mhm. I też były fajne akcje, które tworzyliśmy, bo na przykład limitowana edycja kubków. 2012 kubków na Euro 2012. Każdy kubek miał swój numer. Pamiętam, że kubek numer 1, bo one były numerowane i to było widać na kubku, który ktoś ma numer, otrzymał, jak mnie pamięć nie myli, a raczej mnie nie myli, Lech Wałęsa. 9 dostał Robert Lewandowski, który wtedy z Borussią Dortmund zdobył po raz pierwszy chyba mistrzostwo Bundesligi i przyjechał tutaj na zaproszenie jednej z firm do Gdańska i pojechaliśmy i mu wręczyliśmy kubek numer 9. Były kubki dla premiera, były kubki dla polityków, dla aktorów, dla ludzi popularnych, lubianych w Gdańsku. I tak w sumie rozdaliśmy 2012 kubków.
Bo radio ma swoje to antenowe życie, ale ma też życie to pozaantenowe, to trochę inne.
Tak, ale mnie bardzo zależało na tym. Znaczy ja wyznawałem zasadę, że jeśli to ma się wszystko udać, to musi się połączyć z anteną. Mhm. I miałem wtedy też tą przyjemność pracować z Jackiem Naliwajkiem, który był otwarty na tą taką moją działalność promocyjną, PR-ową, marketingową. Z drugiej strony sam, będąc dziennikarzem, wiedziałem, że w pewnych momentach nie można przeginać i zbyt mocno nie naciskać na dziennikarzy, na redakcję, raczej ją namawiać do współpracy i redakcja była otwarta na współpracę i wtedy bardzo wiele rzeczy udało nam się wspólnie zrobić i na końcu mogliśmy powiedzieć, że to jest nasz wspólny sukces, co dla mnie miało ogromne znaczenie i co też udawało się spieniężyć, bo taki sukces też odnosiliśmy.
Chodzi o to, żeby radio było zauważalne oczywiście w eterze przez dobry program, ale też żeby było zauważalne, w cudzysłowie mówiąc, na mieście.
Dokładnie tak, na mieście, ale także i w mediach społecznościowych już wtedy tworzyliśmy różne kanały, różne propozycje, bo przecież była też taka strona blogowa przez pewien czas w Radiu Gdańsk. Był też taki moment, kiedy budowaliśmy na nowo stronę internetową, też za to byłem odpowiedzialny, zapraszałem do współpracy młodych dziennikarzy, którzy współtworzyli tą stronę. Dzisiaj to są już nie młodzi dziennikarze i jedni pracują w mediach, inni w dużych korporacjach, jako na przykład szefowie PR-u.
Bo ty pracowałeś w tym okresie, gdy bardzo modne były właśnie blogi, tak?
Tak, wtedy bardzo modne były blogi i wchodziły na, że tak powiem, mocno wchodziły na rynek polskich mediów. No dzisiaj już i ta popularność
się
dużo mniejsza.
Świat się zmienia, okazuje się, że blogów prawie nie ma, teraz dominują podcasty.
Podcasty, wideo podcasty, jest w czym wybierać i można powiedzieć, że radio przeniosło się w taką przestrzeń. Dzisiaj jesteśmy w radiu i rozmawiamy o radio, ale dzisiaj jeśli ktoś naprawdę chce, to może nagrać dobry podcast i robi kawał dobrego radia. Ja sam faktycznie prowadzę podcast Podróż do męskości. Sprawia mi to wielką przyjemność. nie ukrywam, że podpatrując tutaj kolegów z Radia Gdańsk, jak się przygotowują, jak rozmawiają i także będąc zapraszanym do tych do programów, mogłem się wielu rzeczy nauczyć i później sobie to przenieść na mój podcast. Miałem dwa, jeden Triathlon Live podcast, dzisiaj to jest Sportowa Podróż, ale sam podcast już nie działa, ale Podróż do Męskości działa, rozwija się i będzie się cały czas rozwijała.
Czy jest jeszcze Magiel Dybuka, tak?
Magiel Dybuka zmienił się w Magiel Życia. Połączyliśmy siły z Aldoną, moją żoną, która jest psychoterapeutką i bo faktycznie bardzo mocno ja się zaangażowałem w taką działalność promocji zdrowia psychicznego, szczególnie mężczyzn. Rozmawiamy w przededniu promocji mojej książki Chłopaki nie płaczą, chłopaki z okien skaczą, która z jednej strony jest trochę reportażem, trochę poradnikiem, trochę taką autobiografią, to złe słowo, ale dużo też tam jest moich przeżyć osobistych. 7 historii mężczyzn, którzy przeszli przez depresję, uzależnienie, hazard, ludzi, którzy także pracowników, byłych pracowników Radia Gdańsk, bo Rafał Mrowicki jest tam, który kiedyś pracował w Radiu Gdańsk i opowiada o swojej depresji. Z jednej strony jest to ich historia, tych mężczyzn, w większości Pomorzan, a z drugiej strony też jest tak, że mamy na tam powiedzmy kilku stronach tą historię, ale jeśli ktoś chce posłuchać całej rozmowy, to ma kod QR i może sobie przejść do mój podcast i posłuchać 40 minut albo godziny rozmowy z tym.
A ja bardzo chciałem z tobą porozmawiać przed 1 listopada, bo okazuje się, że ty zajmujesz się teraz niesamowicie poważnymi problemami. My pójdziemy na groby, a wśród nich będą też miejsca, na których spoczywają samobójcy i ty się tym zajmujesz.
Czy ja się zajmuję zdrowiem psychicznym mężczyzn, ale niestety to się łączy z tym, o czym powiedziałeś, dlatego że w Polsce rocznie ponad około 5 tysięcy osób popełnia samobójstwo.
14 dziennie, to jest więcej niż wypadków samochodowych.
O, to jest dużo więcej niż, po pierwsze wypadków samochodowych, a po drugie w Polsce na drogach ginie 2 tysiące osób rocznie. Pamiętam kilka lat temu to było 10 tysięcy, a dzisiaj doszliśmy do takiego poziomu 2 tysiące. To ciągle dużo, ale dużo mniej niż kiedyś, a osób popełnia, tak jak powiedziałem, około 5 tysięcy osób popełnia samobójstwo, z czego 80% to mężczyźni. Czyli wychodzi nam 11,2 mężczyzny codziennie popełnia samobójstwo. Niestety mężczyźni bardzo późno trafiają do psychiatrów z potrzebą pomocy, z prośbą o pomoc. Ich stan jest bardzo już zaawansowany w depresji czy w innych chorobach zdrowia psychicznego, ale najczęściej depresji, bo depresja w 2030 roku według WHO będzie najczęściej diagnozowaną chorobą cywilizacyjną, a więc to za 4 lata, więc niewiele nam tego zostało. Dzisiaj już mamy ponad 1 200 000 Polaków, którzy oficjalnie chorują na depresję. Mówię oficjalnie, bo to są statystyki NFZ-u, ale WHO mówi, że według ich wyliczeń to jest może być nawet 4 miliony Polaków, którzy chorują na depresję i to jest bardzo poważny problem, z którym ja sam też się zderzyłem, chorowałem na depresję. Tak się też zrodziła książka. Znaczy generalnie zacząłem na 49 urodziny zacząłem nagrywać podcast Podróż do Męskości, bo chciałem rozmawiać z mężczyznami o tej męskości, ale się okazało, że jeden, drugi, trzeci gość zaczyna mówić o depresji i ta depresja stała się bardzo często tematem naszych rozmów z bohaterami, którzy mówili o tym, że chorowali. I jak tylko była taka rozmowa się pojawiła, to pojawiali się następni, którzy dzwonili albo pisali, mówili, ja też miałem z tym problem. I okazało się, że bardzo wielu z nas ma z tym problem. I tak śledząc to wszystko, wchodząc głębiej w to, okazało się, że my mężczyźni, mamy ogromny problem z emocjami. My nawet nie wiemy, że mamy emocje, albo znamy dwie emocje, że albo jesteśmy wkurzeni, albo jesteśmy radośni. A tych emocji jest dużo, dużo więcej.
Jak jesteśmy wkurzeni, to idziemy na wódkę z kumplem, tak? Jak jesteśmy radośni, no to tym bardziej idziemy na piwko z kumplem.
Bardzo ładnie to podsumowałeś, dokładnie tak. Nie pracujemy ze swoimi emocjami, nie wiemy, że je mamy, nie wiemy, za co one są odpowiedzialne, a emocje są bardzo ważne, są takim barometrem w naszym życiu i informują nas. Na przykład złość mówi o tym, że ktoś na przykład przekroczył nasze granice. Smutek mówi, że coś się wydarzyło dla nas trudnego, że coś na przykład straciliśmy albo coś się nie udało. I my nie chcemy z tymi emocjami pracować, a powinniśmy je przepracować i one powinny przepłynąć przez nasze ciało, żebyśmy później już, że tak powiem, w dobrym nastroju, czy w tym neutralnym nastroju, mogli pójść robić kolejne rzeczy. My się do tego nie przyznajemy. Mężczyźni uciekają od emocji, przez co upychają te emocje gdzieś głęboko i później wybuchają jak wulkan, tak? I to jest właśnie depresja, bardzo często to jest depresja.
Wiesz co, jak to w tej audycji rozmawiam z radiowcami, którzy przepracowali w Radio Gdańsk po 30 lat, właściwie całe ich życie zawodowe, to było życiem w jednej firmie. A ten świat się zmienił i ty reprezentujesz ten nowy świat, bo ty tak przeskakujesz z firmy do firmy, panie dziennikarzu, tak? A teraz jesteś freelancerem. Ja myślę sobie, że to jest współcześnie takie bardzo, bardzo trudne, to poczucie niepewności, że nagle jestem dziennikarzem, jestem na topie, jestem w centrum wydarzeń, jestem w centrum życia, a za chwilę, za moment nie ma mnie.
Tak, to jest bardzo trudne. Znaczy, poruszyłeś bardzo ważny problem, dlatego że coraz większym problemem w XXI wieku jest samotność. A to dla odmiany wywołuje u nas właśnie na początku stany lękowe, taki dyskomfort, który nieprzepracowany znowu przeradza się w chorobę. I będzie tego coraz więcej, dlatego że my się alienujemy w tej chwili. Służą temu media społecznościowe, służą temu generalnie elektronika, a przecież spotkanie z drugim człowiekiem jest dla nas bardzo ważne, dla naszego mózgu jest bardzo ważne, bo my spotykając się z drugim człowiekiem, rozmawiając sobie, można powiedzieć, zasilamy się dobrą energią. Nasz mózg zaczyna odpoczywać, kiedy ze sobą przebywamy i rozmawiamy. Relacja ma dla nas bardzo ważne znaczenie. Dla naszego organizmu, dla naszego układu odpornościowego relacje mają bardzo ważną rolę, a my po pierwsze często już o tym nie wiemy, po drugie w naturalny sposób z relacji rezygnujemy, bo albo jesteśmy zmęczeni, albo mamy za dużo zajęć, albo pędzimy. Świat jest światem pędzącym. W ciągu 30 dni ludzki mózg przerabia tyle informacji, co kiedyś przez całe życie człowiek przerabiał. A więc mózg się dopasowuje do sytuacji, ale nie jest tak bardzo w stanie się dopasować, jak my byśmy chcieli, albo jak my mu nakazujemy. No i wtedy uderzamy bardzo często w ścianę.
To teraz zakręcę tę rozmowę, jeżeli pozwolisz. Tak bardzo, bardzo, bardzo. W tym całym kontekście, przez ten pryzmat, jakie powinno być, jaką rolę powinno odgrywać współczesne radio, radio przyszłości? Bo nie rozmawiamy o radio i rozmawiamy o radio jednocześnie.
Wiesz co, to bardzo trudne pytanie, dlatego, chociażby z racji z tego, że mamy podcasty, ale moim zdaniem radio powinno pobudzać ciekawość. To tak jak trochę jak podsuwasz komuś książkę i mówisz przeczytaj z tyłu recenzję, albo podsuwasz recenzję i mówisz świetna książka. No i ten ktoś sięga po to lub nie sięga. I tak samo powinno być z radiem. Podsuwam ci pewną myśl, rozmowę Włodka Raszkiewicza i masz 20 minut, ale jeśli cię zainteresuje ta rozmowa, to przerzuć się na podcast.
Bo przyjaciel, znajomy jest trochę lepszy od algorytmu, bo teraz różnego rodzaju rzeczy nam sugerują algorytmy.
Algorytmy mają krótką żywotność. Ciągle ważny i istotny jest marketing szeptany. I takie, dla mnie takie powinno być radio. Powinno służyć człowiekowi. Zresztą generalnie jestem już w tych mediach 30 lat i uważam, że media powinny służyć ludziom, a nie ludzie mediom.
Wartościowe treści zawsze się obronią.
Im jesteś starszy, tym bardziej szukasz ciekawych treści i to jest ta przestrzeń dla radia. Poważnego, takiego, które chce być szanowane i lubiane, a Radio Gdańsk zawsze takim radiem było.
Dziękuję bardzo za te miłe słowa. Kiedy premiera książki?
19 listopada, w Międzynarodowy Dzień Mężczyzny. A spotkanie autorskie 21 listopada niedaleko stąd Miszewskiego 16 w Teatrze Mostownia. Serdecznie zapraszam na godzinę 19 na spotkanie ze mną i z moją książką.
Marcin Dybok, teraz autor, dobrze? Autor książki Chłopaki nie płaczą.
Z całą przyjemnością.
Chłopaki przez okno skaczą, tak?
Z okien skaczą.
Z okien skaczą. Do miłego.
Dzięki.
Radio Gdańsk. 80 lat historii Pomorza.